Witam wszystkich, którzy przybyliście do Kościoła Świętej Anny, którzy przypłynęliście do Kościoła Świętej Anny. Mam nadzieję, że będzie nam dobrze tutaj jak w Arce Noego i umocnieni pokojem wrócimy, już nie płynąc do domów. Ale pięknie w takiej kameralnej atmosferze, dawno tej mszy tutaj nie było. Dzisiaj msza, czytania liturgiczne wprowadzają nas w tajemnicę mocy Bożej, która potrafi wskrzeszyć umarłego. Oby napełniły nas wiarą. Sami jesteśmy często jak umarli, bez uśmiechu, bez radości, bez entuzjazmu życia. Spotykamy ludzi, których to dotyka, bo byśmy potrafili wyprosić ducha życia dla tych, którzy właśnie odeszli od Pana, od Boga.
Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Po tych wydarzeniach zachorował syn kobiety, będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi wypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna? Na to Eliasz jej odpowiedział: daj mi twego syna. Następnie, wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim łóżku. Potem, wzywając Pana, rzekł: o Panie, Boże mój, czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierci jej syna? Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów, wzywając Pana, rzekł: o Panie, Boże mój, błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego. Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego i ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej izby tego domu i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: patrz, twój syn żyje. A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pana w twoich ustach jest prawdą. Oto słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ogniś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm. Jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć. Jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu. Jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się to temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom. Natychmiast, nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie 3 lata później udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko 15 dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego. Oto słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się Mara, ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach, wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, zazwyczaj tak jest liturgia słowa ułożona na niedzielę, żeby pierwsze czytanie korespondowało z trzecim, z Ewangelią. No dzisiaj jest to nadto wyraźnie, bo mamy dwa wskrzeszenia młodzieńców. Jednego wskrzesza Eliasz mocą Boga, oczywiście drugiego wskrzesza Chrystus. I te same słowa: Eliasz oddał matce syna, Jezus oddaje matce w najem swojego syna. Zatrzymajmy się, bardziej szczegółowy opis jest w II Księdze Królewskiej, opis wskrzeszenia tego syna przez Eliasza, ale chwilę się zatrzymajmy przy tym ewangelicznym tekście. Niesiono Mary, pogrzeb wyglądał tak, w tamtych czasach w Izraelu nie było trumien, tylko niesiono zmarłego na takich, jakby powiedzieć, noszach konstrukcji i przed tym ciałem szła matka. Dlatego Jezus pierw mówi do matki, bo pierw ją spotyka, idąc po tej samej drodze w przeciwnym kierunku. I kto to jest najbiedniejszy? Kto to jest najbiedniejszy w tym całym orszaku? Zdarza się niekiedy, że nasza myśl, kiedy chcemy tak się nad kimś ulitować na pogrzebie, to biegnie ku temu zmarłemu, że taki w tej trumnie, że taki był młody, jeszcze tydzień temu tu gdzieś biegał, śpiewał. Kiedy jesteśmy przy przygotowywaniu zmarłego do trumny, no to wszyscy są tacy przejęci. On po śmierci tak wyglądał, taki był trochę inny. I z rozpędu myślimy, że to temu zmarłemu się najgorzej wiedzie. Ludzie chcą wtedy przychylić nieba. Jeśli to robią modlitewnie, to dobrze, ale zdarzało się, jak pracowałem w parafii, byłem w kancelarii na dyżurze, że ktoś przychodził, mówił, że właśnie chciał wykupić grób dla dziadka. Może by tak w tej części cmentarza, gdzie piasek jest, bo on chorował na nerki. I tak, żeby tak trochę zacieniony, żeby był teren. No, proszę Państwa, niezmarły jest najtragiczniejszą postacią. On jest już po drugiej stronie, gdzie jest światło samego Boga. W najtragiczniejszej sytuacji jest ta osoba, do której właśnie Jezus podchodzi pierwszy i nad nią się lituje, matka. Była wdową, miała jednego syna. Oczywiście tragedią dla niej jest, że ten syn umarł i zaraz go pogrzebią. Ale gdzieś na pewno też zdaje sobie sprawę, że bez syna to ona już nic nie znaczy. Proszę Państwa, w Izraelu kobieta, która nie miała mężczyzny, syna, męża, ojca, była, jakbyśmy to powiedzieli, singlem dzisiaj, to nic nie znaczyła. Pod opiekę społeczną jakoś szła. W tamtejszych strukturach prowadzoną. I Jezus podchodzi do niej i mówi: nie płacz. Sam ma serce wrażliwe. Proszę zwrócić uwagę, nikt go nie prosi o cud. To jest inicjatywa samego Jezusa. I on przystąpił i dotknął się Mary, tej konstrukcji drewnianej, na której to przemieszczano, to ciało. Nie wolno się było Mar dotykać. Stawało się przez dotknięcie Mar albo nieboszczyka, stawało się nieczystym, wchodziło się w stan nieczystości. Jezus, przepraszam, Zbawiciela, ma to w nosie i podchodzi, zatrzymuje tych ludzi. Ewangelia nic nie mówi, czy dotyka, ale słowem wskrzesza tego chłopca i oddaje go matce. Pamiętam, przed laty przeczytałem to zdanie, że najgorzej na tych wskrzeszeniach Jezusa to wychodzili ci wskrzeszeni, bo oni już byli po tamtej stronie. Śmierć jest czymś bardzo bolesnym, nawet jeśli się umiera we własnym łóżku, nie chodzi o cierpienia fizyczne, tylko oddzielenie duszy od ciała, to jest ogromne takie rąbnięcie dysharmonii w byt człowieka, że to jest bardzo bolesny proces. I oni już to przeszli, już byli po tamtej stronie, widzieli dom niebieski i nagle przychodzi z portierni hasło: wracasz. No i oni na jego Łazarz też, ale no Jezus ich jakoś bez słów poprosił, by byli jego świadkami powstając z mar, powstając z łoża. Ale zajrzyjmy do Sarepty, tam do Eliasza. W Biblii Tysiąclecia przed chwilą słuchaliśmy, jest to, że Eliasz się sprowadził do tej wdowy z dzieckiem i nagle dziecko zachorowało. Choroba jego się wzmogła tak, że przestał oddychać. Ale patrzyłem wczoraj w innych tłumaczeniach Biblii. Jest napisane, że nie choroba jego się wzmogła, tylko niemoc. Ktoś powie, to samo. No tak, ale w niemocy to jest podkreślone jakieś wyczerpanie, brak siły do życia. Niemoc jego tak się posunęła daleko, że nie miał nawet już siły oddychać i organizm zaprzestał funkcjonować. Chłopiec cierpi na niemoc. Ile on mógł mieć lat? Jedno o nim wiemy, że jadł to, co jedli dorośli ludzie. Ta kobieta, przygotowując posiłek dla siebie i dla swojego syna, nie robiła dla niego jakiejś tam kaszki mannej, tylko robiła jeden posiłek i razem to jedli. Czyli to był już, no, w miarę powiedzielibyśmy, dorosły chłopiec, kilkunastoletni może. I jaka jest przyczyna tego, że kiedy przychodzi prorok, to nagle on słabnie? No trudno jest Pana Boga rozszyfrować jego zamysły, ale czytajmy dalej, może znajdziemy jakąś wskazówkę. Zachorował syn kobiety będącej głową rodziny. Zachorował syn kobiety będącej głową rodziny. I tu mamy tajemnicę tego fragmentu. Czy ona była głową rodziny teraz, kiedy już owdowiała, no i miała syna, no to wiadomo, że ona tu będzie głową rodziny, bo jest starsza, jest matką. Czy ona była głową rodziny wtedy, kiedy jeszcze był mąż, kiedy jeszcze było wszystko tak, to normalnie się funkcjonowało? Czy ewangelista chce nam tutaj pokazać, że ta kobieta po prostu przejęła rządy w tym domu i to się jakoś niedobrze skończyło, bo teraz jest sama bez męża, a syn jest chorowity i słaby? I jeszcze tutaj dolewa się tej tajemniczości ze słów tej kobiety, która mówi do proroka: po coś przyszedł, przypomnieć mi moją winę? Czyli ona ma jakąś winę, ona zrobiła coś bardzo niedobrego. Nie wiem, czy to dziecko było z cudzołóstwa, czy z jakiegoś romansu, czy może ona doprowadziła do śmierci, czy do opuszczenia jej męża, który poszedł w siną dal, bo już miał po prostu dość tego, że ta kobieta jest głową rodziny. Jest, jak w inne tłumaczenia mówią, panią domu. Tutaj zahaczamy, drodzy Państwo, temat, który wraca jak bumerang, ale niech on wraca. Relacja między mężem i żoną jest najważniejsza w rodzinie, ważniejsza niż relacja rodzice-dzieci. Przypominam to w kółko, ponieważ bardzo wielu ludzi, kobiet, idzie za takim naturalnym odruchem, że to dzieciątko się urodziło, jest tak kruche, tak malutkie, takie wymagające opieki, no niemalże 24 godziny na dobę. Stary se poradzi. On tam w lodówce krupnik znajdzie. On tam sobie jakąś herbatę zaparzy. A to dzieciąteczko trzeba pudrować, oliwkować, czy jak to tam się nazywa. I z tego się rodzi, że małżeństwo, dzieci się stają centrum domu. O nich się mówi, dla nich się żyje, dla nich się pracuje, dla nich się człowiek poświęca. Nie, drodzy Państwo, pamiętajcie, relacja rodziców, a szczególnie matki do dziecka, przez kilkanaście lat jest niezagrożona. Oczywiście on może być niegrzeczny, on może mamie brzydko odpowiadać, ale normalne, pomijam patologiczne sytuacje rodzinne, chłopak nie ucieknie z domu, on się na mamę nie obrazi, tam jeden dzień się obrazi, a potem wie, kto tutaj daje jeść i kto kładzie do łóżka spać. Natomiast z mężem nie wiadomo. Może się rano spakować, po cichu wyjść na ryby i przesłać pocztówkę z Buenos Aires. Różnie może być. Dlatego ja zawsze pytam, czy Państwo byliście na dancingu ostatnio, kiedy żeście jak wariaci biegali boso po plaży, kiedy poszliście sobie obejrzeć wschód słońca, nawet w Warszawie z rynku Nowego Miasta. Oj, proszę księdza, nie ma czasu. Jak trochę czasu jest, to człowiek tak przyłoży głowę na wersalce i zasypia. Gdzie tam chodzić? Na dancing? Gdzie? Do teatru? To może w przyszłym wcieleniu, ale nie, tym nie da rady. I to jest błąd. Tutaj się coś popsuło w tym małżeństwie. Ta kobieta, głowa rodziny, to niebezpiecznie brzmi. I to, że ten chłopak zachorował na niemoc. Wiecie, jest coś takiego, że jak my spotkamy kogoś w danej dziedzinie wybitnego, jak Państwo spotkacie wybitnego profesora w swojej branży, to się zaczynamy źle czuć. Jak spotkamy, prawda, sportowiec spotka drugiego sportowca, który bije go na głowę wynikami, to się zaczyna źle czuć przy nim. Czy nie jest tak, że jak ten chłopiec zobaczył w swoim domu może pierwszy raz w życiu prawdziwego mężczyzny Eliasza, a Eliasz to był facet, 450 pogańskich proroków poderżną im gardła. To był twardziel, chociaż potem się przestraszył, trzeba go było ratować. Jak on zobaczył mężczyznę, ten chłopiec, może to miał jakiś wpływ na to, że zaczął słabować, że zaczął sobie zdawać sprawę, że jest chłopcą, dziewczynką wychowaną przez mamę. Czytajmy dalej, czytajmy dalej. Więc ta troska o relację małżeńską, nic tak dziecku dobrze nie robi, jak widok przytulonych rodziców. Jak szacunek ojca do mamy, jak szacunek mamy do ojca. Nic tak dziecku dobrze nie robi i dlatego warto trwać o tą relację małżeńską, bardzo się o nią troszczyć. Kiedyś Państwu mówiłem, że tu Kościół też ma problemy duszpasterskie, bo my się zajmujemy dziećmi, młodzieżą, grupy młodzieżowe, wszystko to, kiedy oni jeszcze nie mają takiej odpowiedzialności. Oni wychodzą z duszpasterstwa akademickiego nieraz ludzie, biorą ślub i już wtedy nikt im nie pomaga. Jeden pan pisał, żeniłem się z piękną kobietą, nie przewidując, że za 12 miesięcy będę miał w domu 3 kobiety. Żonę, teściową i córkę. I wtedy nikt nie przychodził do mnie z pomocą. Znaczy są jakieś tam wspólnoty dla dorosłych, ale przyznacie Państwo, że one obejmują jakiś promil ludzi w naszym kraju. I chciałbym tutaj przeczytać jako chyba wzór dla mnie bardzo pięknego dialogu męża i żony, który się odbył gdzieś tam i taki był pisany na kartkach. I przeczytam trochę życzeń męża wobec żony i żony wobec męża. Zacznijmy od Pana. Proszę Cię, żono kochana, żebyś pozwoliła mi czasem pomilczeć, kiedy nie chcę się odzywać, przy obiedzie, kiedy pół dnia włóczę się po ulicach. Są dni, kiedy bardzo tego potrzebuję. Ona odpowiada. Drogi mężu, proszę Cię, żebyś umiał mi powiedzieć, że to, co robię, co wybieram, czemu się oddaję, że to jest po prostu ważne i konieczne. Sama często w to wątpię. Mów mi wtedy stanowczo, patrz w oczy. Nie bój się tak robić. Od razu się, jeśli jesteś moim mężem, szukaj często ręki. Potrzebuję Twojego dotyku. Nawet w kościele można żonę wziąć za rękę. To dobrze robi. Co na to Pan? I żebyś była dobra, mówi do żony. Nie wiesz, jak bardzo potrzebuję Twojej łagodności, Twojego spokoju. Patrząc na Ciebie, chcę odkrywać, że świat jest dobry, że Bóg jest dobry. Ona mu odpowiada. Mów mi zawsze prawdę. Uwierz, nie jestem dziewczynką, którą trzeba oszukiwać, chronić kłamstewkami, bo się popłaczę, pewnie się popłaczę, ale chcę wiedzieć. I on na to. Ale nie pozwól mi być jak kamień, jak drewno. Mam swoje odzywki, umiem być opryskliwy i biorę się za pouczenia zamiast posłuchać. Nie zgadzaj się, bym taki był, bo nikt ze mną nie wytrzyma, bo nie wytrzymam sam ze sobą. I ona na to odpowiada takim trochę dłuższym passusem. Wyobraź sobie czasem, że chcę usłyszeć ni stąd, ni zowąd, że jestem piękna. Że świetnie coś zrobiłam. Uwielbiam wzruszać się z Tobą i Twoimi odkryciami mnie samej. Kiedy chcesz pomóc dźwigać mi zakupy, wziąć mnie pod swój parasol, pocieszyć głaskaniem po policzku, nie pytaj, czy możesz. Po prostu zrób to. I nie bądź babą, mówi żona do męża, w tym nigdy nie będziesz lepszy ode mnie. Nie kop w drzwi, nie przeklinaj, kiedy trzeba iść w kąt, zapłakać albo poprosić o pomoc. Nie ma nic bardziej poruszającego niż zraniony chłopiec, który próbuje udawać twardziela. I błagam cię, nie obrażaj się, nie pokazuj fochów, nie urządzaj scen. Rób to wszystko, jeśli chcesz mnie drażnić. Lepiej jednak próbuj rozwiązać problem albo powiedz, z czym sobie nie radzisz i razem spróbujemy to pokonać. Nie bój się, że mnie obciążysz swoimi problemami. Obciążysz mnie bardziej, kiedy będę musiała się domyślać, co cię trapi. No taki chyba piękny dialog. Dialog, których często w małżeństwie brakuje już po 2-3 latach. Są tylko te tematy ekonomiczne, co tam w rodzinie. Natomiast z takim pielęgnowaniem i dlatego ośmieliłem się przeczytać ten fragment, żebyście pamiętali. Wracamy do Eliasza, tam się coś w tej rodzinie stało, ona ma jakąś winę wielką, dziecko jest umarło z niemocy, ona ma pretensje do Eliasza za to, co się stało. I co się dzieje dalej? Eliasz mówi do niej słowa najstraszniejsze, jakie kobieta może usłyszeć. Najstraszniejsze. Daj mi Twojego syna. Proszę zwrócić uwagę, to nie jest, słuchaj, kobieto, może spróbuję go jakoś uzdrowić, jakoś go, połóż go tutaj gdzieś, Nie, daj mi Twojego syna, oddaj mi syna. Państwo pamiętacie, mówiłem to kiedyś, w kulturze żydowskiej rolą ojca było zabranie matce syna. Zabranie. W wieku, jak chłopak był już 7, 9, 11 lat. Mówiłem wam, jak to było u aborygenów, kiedy w nocy przychodził ojciec do namiotu swojej żony i dziecka z wujkami. Po prostu chłopy przychodziły, łapskami dzieciaka spod kołder wyciągali. Mamusia krzyczała, zostawcie mi moje dziecko. Chłopak, ja się boję, mamo, ratuj mnie. Ale to wszystko było grą, bo on już czekał na ten dzień. On wiedział, że przyjdzie ta noc. Potem go prowadzili do lasu. Ojciec nacinał sobie tutaj nożem swój biceps, mięsień i smarował usta syna krwią. Do tej pory karmiła cię mama mlekiem, teraz ja cię będę karmił siłą. Chłopak musi wykonać pewne zadania, wejść tam na drzewo, przejść gołymi stopami po kamienistym potoku, upolować jakiegoś tam zwierzaczka. Wracał do wsi i mówili, to już nie jest chłopiec, to jest mężczyzna, to jest facet. Dostawał nóż, nowe imię. Ale to może przeprowadzić tylko mężczyzna, bo temu chłopcu, temu dziecku zadać trzeba ból. Wy, drogie panie, się na wiele rzeczy zgodzicie, tylko na jedno się nie zgodzicie. Na ból swojego dziecka. Każda mama, kiedy synek w piaskownicy zaczyna z kimś tam walczyć, mówi, rozdzielić ich, nie bijcie się, zostaw go, dlaczego go bijesz? A facet powie, poczekaj, dobrze mu idzie. Lewa wyżej, teraz mu przywal, z całej siły mu przywal. I ojciec na to się zgodzi. Na to, żeby chłopak toczył bitwy, bo oczywiście w granicach rozsądku tam nie może nikogo nożem nie pokaleczyć czy kopać po twarzy. Ale chcę powiedzieć, że tutaj zabrakło tego. I dlatego Eliasz być może widzi, co tu się dzieje i mówi, daj mi Twojego syna. A ona nie daje. Nie daje. Co jest napisane? Następnie wziąwszy go z jej łona. Trzymała tego dzieciaka tu przy brzuszku, przy łonie kobiety, przy piersiach. Tu, gdzie się narodził, tu, gdzie było jej najlepiej z synem i nie chciała go oddać. Nie chciała go oddać. Proszę Państwa, spotkałem kiedyś dorosłego człowieka. Nawet chyba im ślubu udzielałem. Co słychać? A, proszę, źle się dzieje. Żona mnie wyrzuciła z domu. A co powiedziała? Wynoś się. I co pan zrobił? Wyniosłem się. Wracaj pan do domu i walcz o małżeństwo, o rodzinę. Ja się boję. Po prostu się boję. Spotykam faceta. Co pan taki niewyspany? Imprezka była do rana. Taki dobry znajomy. A, proszę, jaka imprezka. Całe noce nie śpię, od trzeciej już się w tym łóżku. A co pan, zachorował? Nie, no gorące jest, tak palą niesamowicie. No to otwórz pan okno. Mama nie pozwala. To aż po 50 gościu. A to pan śpi z mamą w jednym pokoju, tak? Nie, mama ma swój pokój, gdzie indziej. Ale nie pozwala. Eliasz zabrał jej dziecko z jej łona. I teraz słuchajcie, co on z tym dzieckiem robi. Idzie do góry. Idzie w swój świat. Idzie w świat, który jest na innym poziomie. Zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał. I położył go na swoim łóżku. Na swoim łóżku go położył. To wszystko jest podkreślane. Wprowadza go w świat, oczywiście Boga, jest prorokiem, ale tej też twardości męskiej. Kładzie go na łóżku i trzykrotnie kładzie się na nim całym sobą. Przykrywa ciało dziecka. Proszę Państwa, żyjemy wtedy, kiedy się w pełni miłujemy. Mąż, żonę, rodzice, dzieci. A na czym polega miłość? Na przylgnięciu do kogoś. Przepraszam, nie mam tu żadnej, jak widzę, my możemy tak kogoś patykiem dotykać. Nieraz rodzice tak dotykają właśnie dzieci, czy chłopak, dziewczynę, tak, tylko w seksie i w fajnych gadkach. A czy ty jesteś chora, czy ty masz chorą babcię, to już mnie nic nie interesuje. Mówiłem wam kiedyś, jak pewien pan się zdenerwował, student. Rozmawiałem z księdzem w życiu, rozmawiałem z trenerem, rozmawiałem z promotorem, rozmawiałem z harcmistrzem. Jedyny gość, z którym nie rozmawiałem, to był ojciec mój. Bo się mnie bał. Ojcowie się często boją takich rozmów życiowych. I on zadzwonił do ojca, mówi, tato, to ja, Marek. Ojciec odebrał, mówi, a już proszę mamę. Nie, ja do ciebie. A co się stało? Chciałem ci podziękować za to, że mi dajesz pieniądze na studia. Marek, piłeś coś? Nie, tato, naprawdę ci dziękuję. Dzięki tobie mogę studiować, mieszkać w akademiku. Marek, potrzebujesz pieniędzy? Nie uwierzył. Facet nie mógł uwierzyć, że syn do niego dzwoni po to, żeby przylgnąć trochę do jego serca. Trzykrotnie się na nim położył. Przedtem się modlił. Drodzy Państwo, wielu facetów uważa, że modlitwa to jest hańba. No jakieś tam przeżegnanie się dyskretne, tam jakieś... Ale w ogóle modlitwa to jest dla dzieci, dla kobiet, dla księży, dla zakonnic. To jest modlitwa. Pamiętacie tę historię, jak mój kolega wracał z Lublina, zabrał autostopowicza, weszli na tematy polityczne, tamten klął autostopowicz, bo ksiądz był bez sutanny, więc nie wiedział, z kim jedzie. I w końcu gdzieś tu już przy zakręcie mówi, to ja tu wysiądę, ile panu płacę? Nic pan nie płaci, ja jestem księdzem, proszę za mnie różaniec zmówić. Ojej, pan jest księdzem, a ja tu tak przeklinałem. No właśnie, niech pan trochę mniej przeklina albo w ogóle i różaniec za mnie odmówić. Dobrze, proszę księdza, nie ma problemu, żona odmówi. Jeden z najtwardszych facetów na świecie, przepraszam, że tak powiem, najtwardszych, Jan Paweł II. Cały czas z różańcem, jak tylko mógł. Cały czas z różańcem. A tacy, którzy chłodzą w swoich oczach za komandosów, modlitwą gardzą, często wypadają przy pierwszej próbie. I kiedy ten chłopiec ożył, proszę pamiętać, wprowadził go w swój świat. Tak mi się podoba to stwierdzenie, że wielu ludzi nie może uwierzyć w cuda, że cuda się robią, bo im ojcowie nigdy nie robili cudów w młodości. A jak tata kupił sztormówki, ludzie z mojego pokolenia wiedzą, co to było, i napchał do łuski tekturowej i zabił korkiem, przywiązał patyczek i podpalił, i rakieta poleciała na 12 pięter, to syn mówił, tata jest Bogiem. Tata potrafi wszystko, to co państwo mówią, jak mnie ojciec do pociągu towarowego wsadził. Dla mnie był Bogiem. Mógł wszystko robić. Panowie, róbcie cuda swoim dzieciom. Róbcie cuda swoim dzieciom. To naprawdę nie trzeba wysiłku. Dzieci we wszystko uwierzą, co im się powie. Pokazać cud miłości przede wszystkim, ale i szaleństwa męskiego. Wprowadził go na górę, do swojego mieszkania, na swoim łóżku. Trzykrotnie go rozciągnął. O Panie, błagam Cię, modlił się. Niech dusza tego dziecka wróci do niego. Jedno zdanie, nie odprawiał żadnych wielkich modłów. I potem oddaje go matce. Oddaje go matce. Chcesz mieć syna przez całe życie, to oddaj go. Oddaj go kościołowi, oddaj go domowi, który chce założyć, małżeństwu. Oddaj go. Jeśli chcesz, kto odda, stokroć tyle dostanie. Braci, sióstr, matek, żon. To jest tak trudno oddać człowieka, którego się kocha. Pamiętam, byłem kiedyś zaproszony na poprawiny do takiej rodziny. Tam 20 osób, w sobotę był ślub, w niedzielę poprawiny. Zaprosili mnie, tak posiedzieliśmy do gdzieś godziny 8:00. I państwo młodzi, już małżonkowie, mówi mąż do mamy, bo to jego mamy w domu było. Mamo, to my już z Beatą jedziemy. Ona, gdzie wy jedziecie? No, jedziemy do siebie. I ta biedna kobiecina zajarzyła jakoś pierwszy raz, chyba to spychała gdzieś pod świadomość, że ten syn już nie wróci, nie będzie u niej nocował. A bo był też właśnie syn tylko z mamą. To ty już nie wrócisz? On mówi, no będę, jadę do żony. Ona nawet chyba zapytała, po co? I potem on ją dobił, bo jeszcze mówi, mamo, dałabyś mi poduszkę, bo tam jest taka jedna, tylko to nam się w naszym łóżku takie dwie przydadzą. Ja, proszę państwa, nie miałem serca patrzeć na twarz tej pani. Można się śmiać, to jest tragedia. Tylko, że to sobie ktoś szykuje przez całe życie. Chcesz oddać? Proszę państwa, ja zawsze mówię kobietom, które nie za bardzo by się zgodziły na to, żeby córka poszła do klasztoru. Chcesz mieć córkę blisko siebie przez całe życie? To niech idzie do klasztoru. Proszę państwa, ja wstąpiłem do seminarium w poniedziałek, 3 września, w poniedziałek, a w czwartek przyjechałem do domu, mówię, mama, głodny jestem. Ona myślała, że mnie za 5 lat zobaczy, a ja za 3 dni już przyjechałem. Oddaj człowieka, tak samo w małżeństwie, nie bądź zazdrosna, nie szalej, nie każ mu ciągle chodzić przy sobie, niech właśnie idzie drugą ulicą, niech jedziecie na wczasy, to niech cały dzień se pójdzie w góry, sam chodzi, a jedzenie się zmarnuje w stołówce. Jeśli kogoś kochasz, pozwól mu odejść. Jeśli cię kocha, to wróci. Jeśli nie wróci, nigdy cię nie kochał. 2 razy jest dzisiaj w pierwszym czytaniu i w Ewangelii. Oddał syna matce. Oddał syna matce, ale to już był inny człowiek. Po tej inicjacji, którą przeprowadzając przez śmierć, dokonał na nich sam Pan Bóg. Jeśli chcesz kogoś mieć, naucz się go tracić i oddawać Bogu. Zostanie ci to zwrócone 100-krotnie. Amen.